Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 19 października. Przypominam Państwu, że okazjonalnie nadajemy na 87,8 UKF. Okazja to rok Tadeusza Kościuszki i stulecie objawień fatimskich. Nadajemy na 87,8 i na wnet.fm. A to jest Poranek Wnet, godzina 7:10. Dziś jest 19 dzień października, jest to rocznica. Przypominamy, że 19 października w 1984 roku porwano błogosławionego księdza Jerzego, więc i pamiętamy o księdzu Jerzym i posłuchamy teraz w Poranku Wnet fragmentu homilii wygłoszonej w Bydgoszczy.
Ojciec Święty Jan Paweł II 23 czerwca 1982 roku zwrócił się do Pani Jasnogórskiej w następujących słowach modlitwy. Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni swemu sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem. Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoją ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość z całego świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
Powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. To prawdopodobnie kazanie z 19 października z Bydgoszczy. Ostatnie kazanie księdza Jerzego Popiełuszki. W studio gościem Poranka Wnet jest Michał Karnowski. Czyta teraz gazety, ale wiemy o tym, że dziś z punktu widzenia polityki i Polski najważniejsze zdarzenia będą w Brukseli. Wczoraj wieczorem spotkanie z szefem Komisji Europejskiej, panem Junckerem, spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Dzisiaj szczyt europejski. Jak myślisz, jakich informacji możemy się spodziewać z Brukseli?
Ja nie sądzę, żeby one były przełomowe. Okazji do tego, żeby Bruksela wycofała się z, czy też ten establishment tak francusko-niemiecko-brukselski, niemiecko-brukselsko-francuski się wycofał z tego szaleńczego ataku na właściwie całą Grupę Wyszehradzką, czyli na wszystkie te państwa naszego regionu, które nieco inaczej odczytują pewne cele, do których powinna dążyć i Unia, i one same. No tych okazji było bardzo wiele. Tutaj mamy obaj przed sobą tygodnik sieci i myślę, że ciekawy wywiad Piotra Skwiecińskiego z Jackiem Sariusz-Wolskim, bardzo wpływowym politykiem w Parlamencie Europejskim, bardzo, może teraz mniej, ale na pewno nadal bardzo obeznanym w tym, co się dzieje. I on mówi wprost, no, te wszystkie ataki na Polskę są po prostu narzędziem zbicia naszej pozycji, żebyśmy byli mniej skuteczni w obronie interesów polskich firm, polskiej gospodarki, żebyśmy nie zabierali przychodów, zysków firmom francuskim, niemieckim, belgijskim, hiszpańskim i tak dalej. I myślę, że to wyjaśnienie warto przyjąć i warto bardzo spokojnie tutaj stanąć na gruncie tej prawdy. Natomiast no, powiedziałbym tak, no, sam fakt tego spotkania i sam fakt, że jednak od kilku miesięcy trochę te ataki ucichły, jest wart odnotowania. Ja myślę też oczywiście, że tutaj przyczyna prawdziwa lekkiego ściszenia tych ataków leży nie tyle w Brukseli, co w Polsce. No po prostu to się okazało nieskuteczne. No to był ten element presji budowanej za pomocą ulicy i zagranicy. Presji, która miała obalić ten rząd, przywrócić tych, którzy byli, żeby było jak było. No ale Polacy okazali się na to zaskakująco odporni. Wielkie brawa dla Polaków. My często na siebie narzekamy, ale okazuje się, że propaganda na nas mniej działa niż niektórzy by chcieli sądzić, a wpływy, które zbudowano przez lata III RP w polskich mediach, wpływy, takie kanały właściwie panowania nad Polakami, sterowane gdzieś z zagranicy, okazały się słabsze niż ci, którzy miliardy na to płacili, sądzili.
Jacek Sariusz-Wolski w wywiadzie dla tygodnika W Polityce zwraca uwagę, o czym wiemy, ale to jest w sieci. Dla tygodnika w sieci zwraca uwagę też na to, o czym wiemy, ale że bez europosłów Platformy Obywatelskiej tego całego zamieszania wokół Polski by nie było. Właściwie nie zwracano by uwagi na to, co w Polsce by się dzieje.
Ba, on mówi nawet więcej. No, tamtejszy establishment jest już trochę zmęczony tym tematem, no bo to też nie są szaleńcy, tak? Znaczy oni są szaleńcami w pewnych ideologii sferach i bez wątpienia ta nutka takiego ideologicznego zacietrzewienia przeciwko Polsce jest, ale no, już tu uznali, że to nie działa, tak jak wspomniałem, i by odpuścili, ale posłowie Platformy dzielnie fedrują na tym przodku brukselskim i mówią, nie możecie odpuścić, bo wiecie, demokracja jest łamana, bo wiecie, katastrofa. Zresztą to szaleństwo widać dzisiaj nawet, przyjadąc, przejrzałem gazety. No, Gazeta Wyborcza to właściwie buduje tezę, że my jesteśmy prawie jak Erdogan, jak Turcja za Erdogana, że tu jest jakaś dyktatura, że dlatego tego Erdogana tak chętnie tu witamy. Na jakieś kompletne szaleństwo i pomieszanie z poplątanem, ale jest to poplątaniem, jest to zacietrzewienie. Natomiast wydaje mi się, że po tych dwóch latach możemy powiedzieć, że to się okazało nieskuteczne. Ten atak zewnętrzny na Polskę, natomiast niestety okazał się nieskuteczny w sensie zmiany władzy w Polsce, bo to było głównym celem. Natomiast przyniósł dużo szkód. Dorobiono Polsce gębę. Dużo trzeba będzie dużego wysiłku, żeby to odwrócić, odkręcić. Jeździ chociażby pan wicepremier Morawiecki, był teraz w Stanach Zjednoczonych i wiem, że takie rozmowy toczy i też przeprowadzaliśmy na antenie w telewizji w Polsce.pl rozmowę z nim i on mówił, no, że te pytania padają. On musi tłumaczyć, o co chodzi w reformie sądownictwa, o co chodzi w tych wszystkich sprawach, które się w Polsce dzieją i pewnie tłumaczy to dobrze i on, i pani premier Szydło, i prezes Kaczyński się spotyka i nie wiem, i minister Ziobro, i wszyscy tłumaczą. Natomiast no, mogliby ten czas wykorzystać na zachęcenie inwestorów, na pewne pozytywne przekazy, tak? Więc muszą odkręcać negatywne i to jest bez wątpienia strata.
Bez wątpienia w obecnej kadencji Komisji Europejskiej zaznacza się przewaga czynnika politycznego i postępuje naciąganie, swoista falandyzacja unijnego prawa. Unia Europejska została uprowadzona przez Komisję zdominowaną przez liberalną lewicę. To jeszcze jeden cytat z wywiadu, którego udzielił Jacek Sariusz-Wolski tygodnikowi Sieci, który na okładce ma tytuł Mistrzowie Kłamstwa Amber Gold. Dziennikarze tygodnika Sieci przesłuchali ile godzin?
70 godzin nagrań.
70 godzin nagrań, z których wynika co?
Przede wszystkim z jakiego to są nagrania momentu. One są z tych dni, w których upada Amber Gold i tam się naprawdę dużo dzieje, dużo kotłuje i widzimy rzeczywiście, słyszymy mistrzów kłamstwa, którzy oszukują wszystkich wokoło. To się wszystko sypie kompletnie, banki im blokują konta, a oni do ostatniej chwili, tak jakby rozmawiałem o tym wczoraj z Marcinem Wikło, tak jakby mieli jakąś presję zewnętrzną, jakby ktoś im kazał do końca próbować wyciągnąć jeszcze od ludzi pieniądze. No na przykład Amber Gold się wali, pracownicy już właściwie nie chcą prawie, że przychodzić do pracy, bo nie mają płacone. Gdzieś te pieniądze ewidentnie wyciekły, a oni się dogadują z drugą firmą, której i próbują przejąć jej sieć sprzedażową, żeby tam jeszcze upchnąć trochę tego swojego fałszywego, toksycznego towaru. Z kolei ta firma mówi, jeszcze raz przejdźmy tych klientów, którzy byli na początku i którzy wam coś wpłacili, dosłownie kilka dni przed całkowitą katastrofą Amber Gold. Te taśmy być może w ogóle by umknęły opinii publicznej, te nagrania, dlatego że no, wszyscy sądzili, że te stenogramy, którymi dysponuje komisja śledcza, a otrzymała je od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są pełne i są takim dobrym wyciągiem, który pozwala się zorientować w tym, o czym wtedy rozmawiano. Natomiast nie wiem, czy państwo pamiętają, był kilka tygodni temu taki spór na tej komisji, kiedy się okazało, że są dwa różne stenogramy. No i tak krok po kroku, po nitce do kłębka, wszyscy doszli do tej wiedzy, że są jakieś nieznane nagrania. Komisja je pozyskała, udało się też to pozyskać Marcinowi Wikle i Markowi Pyzie, odsłuchali, no i my to publikujemy. To są rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Znaczy, jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak działali ci oszuści, jak bardzo byli zdolni do cynicznego kłamania, nawet swoim najbliższym, mamie i teściowej, do ostatniej chwili, to powinien to przeczytać, to powinien tego posłuchać.
Może to był tylko ton uspokajający, mamo, nie martw się teściowo, nie martw się, wszystko
to
jest dobrze.
Były też takie tony, były rzeczywiście też takie tony, mama czy tam teściowa dzwoni i mówi, no oglądam tutaj, martwię się i taki jęk pani Katarzyna P. z siebie wtedy wydaje, że w Stanach to by takich przedsiębiorców doceniano, a u nas się niszczy.
Praca dziennikarska została wykonana przez dziennikarzy tygodnika sieci, taki fragment dziennikarstwa śledczego, który wymaga dużego skupienia, koncentracji, wyciągania wniosków. Ja patrzę na tygodnik Do Rzeczy w tej chwili, Cudowne Dziecko Prawicy, Patryk Jaki pokonał Hannę Gronkiewicz-Waltz, czy zostanie prezydentem Warszawy? Znak zapytania. Patryk Jaki przygotował ustawę, czy projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Michał Karnowski dzisiaj na portalu W Polityce odnosi się do tego projektu ustawy i co o nim sądzisz?
No, chwalę samą ideę i sam projekt ustawy. To jest wielka praca. My mamy go poznać w całości. My znamy założenia. Minister Jaki mówi, że jest prawie gotowa. W ciągu tygodnia ma trafić do rządu, bo to będzie najprawdopodobniej projekt rządowy. No, tak wszystko wskazuje. Natomiast mam wątpliwość co do sum. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne i wiem, że wśród polskich patriotów idea reprywatyzacji jest żywa i że to jest widziane często jako takie naprawienie krzywd, których dokonał komunizm. Natomiast wedle tych założeń, które znamy, ma być to 20% w gotówce, ewentualnie do 25% w bonach, jakichś właśnie też reprywatyzacyjnych, w takich umożliwiających jakieś tutaj zakupy na terenie państwa polskiego. Ma to dotyczyć wyłącznie obywateli polskich w momencie dokonywania nacjonalizacji przez państwo komunistyczne i będących obywatelami polskimi dzisiaj. No, natomiast to są wciąż jednak miliardy. To się mówi o 15 do 20 miliardach, a pewnie będzie więcej, jak znam życie. I w mojej opinii to jest za dużo. To znaczy, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego my z tych wszystkich świętych wartości, które deptał i niszczył komunizm, wybieramy wyłącznie tę dotyczącą prawa własności i mówimy, to spróbujemy naprawić. Dlaczego? Bo wiemy, że nie naprawimy innych krzywd. Zabrania życia, zdrowia, rozwoju, kariery, prawa do podróżowania, prawa do godnego życia, do spokojnego życia, do jakiegoś funkcjonowania w normalnym państwie, do wolności słowa, do kreatywności. Tych wszystkich praw podeptanych przez komunizm nie naprawimy, nawet nie próbujemy, nie zadość uczynimy tym stratom, natomiast wybieramy prawo majątkowe i mówimy, zapłacimy. I teraz rozumiem, że dzieci i wnukowie tych, którym zabrano ten majątek, mają odzyskać dzisiaj bo te ofiary już nie żyją, ci, którym zabrano osobiście zazwyczaj, albo są u kresu życia, a mają im zapłacić dzieci i wnukowie tych, których komunizm też gnębił, tylko w inny sposób. Znaczy, w ogóle tu nie widzę żadnej sprawiedliwości. Musi być jakaś reprywatyzacja, także ze względów zewnętrznych, bo czekają nas pewnie roszczenia zewnętrzne. Pamiętajmy, no, są też tutaj duże sprawy związane z majątkiem pożydowskim między innymi. I coś musimy zrobić, także po to, żeby uciąć tę sądową ścieżkę, która, jak w Warszawie widzimy, doprowadziła do patologii. Ale czy musimy płacić te miliardy, te grube miliardy za to? Ja mam duże wątpliwości. W mojej ocenie to powinno być symboliczne odszkodowanie lub zadośćuczynienie 1 do 3%. Tak to widzę i głośno o tym mówię teraz. Uważam, że jest to uczciwe postawienie sprawy. Profesor Rafał Chwedoruk zwrócił ostatnio uwagę, i też o tym wspominam, na to, że Druga Rzeczpospolita nigdy nie próbowała nawet zadośćuczynić tym, którym carat zabierał majątki. A była to jedna z popularniejszych metod represji stosowanych przez moskiewskich siepaczy wobec polskich patriotów. No, były konfiskaty majątków po każdym powstaniu. I w międzyczasie za działalność patriotyczną była to jedna z podstawowych kar obok zsyłki, obok więzienia, obok cytadeli, obok zabicia. I nie próbowano tego zrobić. Jakby weźmy to też pod uwagę. To znaczy powstańcy styczniowi mogli liczyć na godność, na odpowiednie nagrodzenie. Weterani wojny 1918 czy 20 roku mogli liczyć na nadania ziemi, na rozmaitego rodzaju tutaj bonusy. Natomiast w tym odniesieniu do przeszłości nie wywracano porządku majątkowego. Nie próbowano jakby tego naprawić. No, z jakiegoś powodu. I też nie sądzę, że powinniśmy to w tej skali robić. Ta reprywatyzacja to jest pewien mit, którym żyje polska prawica. To jest mit, że da się przywrócić pewną klasę społeczną. Nawet jak się oddaje ludziom dzisiaj te majątki, to wcale nie są ludzie prawicy. Zresztą to nie ma znaczenia, ale to jakby wizja, że przywraca się dawną klasę społeczną z dzisiejszych pieniędzy, jest moim zdaniem absurdalna. I ja nie rozumiem tej inicjatywy tak szerokiej reprywatyzacji.
Myślę, że w Porankach Wnet będzie duża dyskusja na temat reprywatyzacji, bo jest spojrzenie z drugiej strony, które uznaje, że 20% to nie jest zadośćuczynienie, że tak naprawdę dzięki tej ustawie reprywatyzacyjnej zostanie usankcjonowany stan zawłaszczenia III Rzeczpospolitej przez komunistyczną nomenklaturę w pewnej części i parę innych...
Ci, którym się... To nie jest dobry argument. Ci, którzy biorą udział w reprywatyzacji albo wezmą, proszę państwa, to nie jest tak, że dzieci i wnukowie ludzi, którzy byli ograbieni przez państwo komunistyczne, zawsze są po jednej lub drugiej stronie barykady politycznej. Tego argumentu moim zdaniem w ogóle nie używajmy. Znaczy, tu się nic nie zmieni w znaczeniu pewnego rozkładu sił społecznych. To nie da się zbudować patriotycznej klasy średniej za pomocą reprywatyzacji. Wydaje mi się to całkowicie niemożliwe i niefunkcjonalne.
Powiedział Michał Karnowski. Jest godzina 7:26. Słuchają państwo Poranka Wnet. Okazjonalne nadawanie na 87,8 UKF. To w Warszawie i w okolicach. Wszystkich słuchaczy Radia Wnet na falach radiowych serdecznie pozdrawiamy, ale też pozdrawiamy tych, którzy słuchają Poranka Wnet w internecie na wnet.fm. Michał Karnowski dalej studiuje informacje dnia, bo jest zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej polityce, a do studia wszedł Bartłomiej Niedziński, dziennikarz Gazety Prawnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pana Bartłomieja słyszeli państwo w korespondencjach z Katalonii. Krótkie impresje, jak ta Katalonia wygląda i czy Katalończycy naprawdę chcą oderwać się od Hiszpanii?
Czy chcą? Połowa mniej więcej chce. Bo pamiętajmy o jaka była frekwencja w czasie referendum, czyli było to 43%. Większość osób nie poszła. Większość osób z tych, która nie poszła, raczej jest przeciwna oderwaniu się od Hiszpanii. I zobaczymy, co dalej będzie. Dziś jest bardzo kluczowa data.
Bo?
Dlatego, że za 2,5 godziny mija ultimatum, które hiszpański rząd dał rządowi katalońskiemu na określenie się, czy oni w zasadzie proklamowali deklarację niepodległości, czy ją podtrzymują i na wycofanie się z niej.
I jeżeli podtrzymają, to co się wydarzy, a jeśli wycofają się, to się wycofają?
Jeśli podtrzymają, co wydaje się być bardziej prawdopodobne, to prawdopodobnie hiszpański rząd zawiesi autonomię katalońską i przejmie bezpośrednie rządy. Być może aresztuje nawet przywódców rządu katalońskiego, co będzie dalszą eskalacją sporu. A jeśli by się Katalończycy wycofali, zawiesili to, no to stwarza to możliwość do jakiegoś dialogu.
A czy rząd Katalonii może się wycofać z własnych deklaracji? Czy to w ogóle jest możliwe? Jaka jest atmosfera? Jakie są ostatnie, najnowsze informacje z Barcelony?
Byłoby to oczywiście bardzo trudne, tak wizerunkowo wycofanie się z tego, bo kataloński szef katalońskiego generalitatu, czyli rządu, Carles Puigdemont, a całą w zasadzie swoją karierę polityczną budował na dążeniu do niepodległości, więc wycofanie się na ostatnim kroku byłoby bardzo trudne do uzasadnienia. Ale z drugiej strony są frakcje wewnątrz katalońskiego parlamentu, rządu, mówiące, że trzeba jednak rozmawiać. Fakt, że Katalończycy nie postawili sprawy tak bardzo ostro, a tylko tę deklarację ogłosili, później jakby zawiesili, bo to jest takie w niejasny sposób oni to przedstawili, a też daje wrażenie, że oni dopuszczają jakieś negocjacje jeszcze.
Czy odczuwa się wrogość między Katalończykami, którzy chcą niepodległości, a tymi, którzy chcą pozostać w Hiszpanii?
W czasie, jak byłem w Barcelonie, no to tych, którzy chcą pozostać w Hiszpanii, nie było za bardzo widać. To znaczy, nie byli widoczni. Ale wrogości nie było. To nie było tak, że tak jak zdarza się nam niestety w Polsce, że dwie strony sporu politycznego są wrogo nastawione do siebie i nie potrafią rozmawiać. Można tam było przejść nawet z flagą Hiszpanii, demonstrować w dniu wyborów i nikt nie bił, nie atakował.
Chociaż kibiców na wczorajszym meczu Barcelony było mniej, a na stadionie pojawiły się takie napisy SI, które oznaczały tak dla niepodległości Katalonii.
Ale z drugiej strony był też transparent wzywający ze słowami dialog. Zapomniałem pozostałe trzy, ale dialog był na pierwszym miejscu. Więc to też jest znak, że Katalończycy są podzieleni.
Przewidywania, decyzja za 2,5 godziny, jaka będzie decyzja rządu Katalonii?
Myślę, że się nie wycofają z tego, ale też nie potwierdzą tak na ostro, że ogłosiliśmy deklarację niepodległości. Myślę, że będzie to pewne zawieszenie. W dalszym ciągu pozostawią sprawę trochę zawieszoną, czekając na reakcję Madrytu.
Żeby była jasność, ten rząd Katalonii jest rządem lewicowym.
Ten rząd Katalonii jest takim zlepkiem wszystkiego, bo tam są... On jest bardziej lewicowy, tak. Nacjonalizm kataloński jest lewicowy, ale w ramach tego rządu tam są też ugrupowania centroprawicowe.
A jest lewicowy i prounijny?
Tak, jest lewicowy i prounijny. I oczywiście Katalończycy chcieliby pozostać w Unii i uważają, że są zbyt ważnym regionem, żeby Unia ich wyrzuciła tak po prostu.
Czyli chcą mieć euro, rząd w Brukseli i niepodległość od Madrytu.
Tak.
Michał Karnowski, krótki komentarz na temat Katalonii?
No, znowu oszołomy miały rację, przepraszam za w cudzysłowie oczywiście. To podbijanie regionalizmów przez Brukselę, która najchętniej widziałaby właśnie regiony jako swoich partnerów, no tak się po prostu kończy. To jest, przecież nie ma narodu katalońskiego, no to jest coś bardzo świeżego, tak to się narodziło niedawno. I jednak unitarność państwa jest wartością, warto tego pilnować. Ja zresztą się, powiem szczerze, akurat jeśli chodzi o Katalonię, cieszę. Wielu w Polsce to otrzeźwiło. Bo jak od lat krzyczeliśmy i mówiliśmy, że to, co się dzieje na Śląsku, ten separatyzm raś finansowany przez Niemców, że to jest potwornie groźne, to rechotano, że szaleństwo. No, dziś widzimy, że nie takie szaleństwo, bo od zabawy w autonomię do separatyzmu krok dalej. I co więcej, widać wyraźnie, że raz przyznanej autonomii nie da się cofnąć. bo przecież jaki był mechanizm zbudowania tego kryzysu? Katalończycy wykorzystali przyznaną autonomię do czystki, to znaczy ze struktur państwa, znaczy regionu katalońskiego administracji wyrzucono wszystkich, którzy byli lojalni wobec Hiszpanii. I wtedy był moment krytyczny. Dzisiaj to są tylko konsekwencje, a wtedy Madryt też nic nie zrobił.
Tak, z tym, że Madryt też popełnił dużo błędów, dlatego że ani przez lata nie odsuwał problem, nie chciał rozmawiać z Katalończykami i to też, no to bo... też wpłynęło na eskalację żądań.
No ja się zgadzam, tylko że naprawdę pamiętajmy, że ta autonomia jest bardzo głęboka. Znaczy mają swój rząd, swoją edukację, swoją policję, swoje służby skarbowe. Właściwie dalej była tylko niepodległość, więc o niepodległości nie chciał rozmawiać Madryt. Ja wiem, że tam była po drodze taka ustawa, która została przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznie, prawda, odrzucona. No ale ja akurat prawo Madrytu do tego, żeby powiedzieć, no stop, tutaj się kończy granica, za którą Hiszpania jest już po prostu podzielona, uznaje.
Znaczy też pamiętajmy, że i to faktem jest, referendum nie było legalne według hiszpańskiego prawa i Madryt też ma...
Nie no, dzisiaj Madryt ma pełne prawo tam wkroczyć. Oczywiście, że tak. Ja tak w każdym razie uważam, ale to ciekawe.
Dobrze, ale z kolei wkraczając jakoś, wysyłając policję, aresztując Puigdemonta, spowoduje, że poparcie dla niepodległości jeszcze wzrośnie.
Ale to zależy, to znaczy nie ma tutaj jakby pewnika, to znaczy nigdy nie wiemy, jak pewne procesy społeczne się potoczą i czasami jest tak, że takie momentum kulminacji na przykład żądań separatystów katalońskich trzeba przeczekać i przetrzymać siłą, a czasami może to spowodować jakby rzeczywiście eksplozję i już takie uświęcenie tej idei niepodległości katalońskiej. W historii są różne przykłady, to znaczy to w historii są przykłady na to, że się taki separatyzm da zgasić i nie da go zgasić. Tu ja powiedziałbym, że problem jest taki, że mamy w Katalonii do czynienia z zablokowaniem jednak możliwości wolnego głosu przez tych i działania przez tych, którzy są za pozostaniem w Hiszpanii. No jednak tam ta przewaga z drugiej strony jest już przewagą administracyjną. I tam uciskani są ci, którzy są za jednością z Madrytem.
Tak, tak. Tu się zgadzam, bo rzeczywiście rząd kataloński w zasadzie wymuszał tą niepodległość. Głosowanie na niepodległość nie było, porównując do referendum szkockiego, które było 3 lata wcześniej i w Szkocji, w której akurat też byłem, były dwie kampanie, miały podobny czas antenowy, podobny przekaz. Ludzie naprawdę mieli wybór, a tu nie było widać. Nie było widać tych, którzy są za pozostaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za korespondencję z Katalonii i za wizytę w Poranku Wnet. Bartłomiej Nidziński, dziennikarz Gazeta Prawna, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:37.